Kochane siostry, drodzy bracia, bardzo poruszające jest to pierwsze czytanie z Księgi Królewskiej. To czytanie nam pokazuje ostatnie chwile życia króla Dawida. Doskonale nam jest znana historia życia króla Dawida. To było życie pełne sprzeczności. Król Dawid był wielkim grzesznikiem. Pamiętamy, że często wchodził w grzech lenistwa, myśli nieczystych, spojrzeń nieczystych, pragnień, wszedł w cudzołóstwo. Pamiętamy, że Dawid miał krew na rękach, że Dawid był bałwochwalcą w pewnym momencie swojego życia, że miał takie momenty, że po prostu nie ufał Bogu. Ale zobaczcie, Dawid miał taką piękną cechę w swoim życiu. On karmił się Bogiem i lud pierwszego przymierza, lud Starego Testamentu też karmił się Bogiem. Jedyny pokarm, jaki Żydzi dostawali od Boga, to było Słowo. I pamiętamy, jak Dawid pokornie słuchał proroka Natana. Wiele razy go słuchał i dzięki temu się nawracał. Powracał od grzechu do Boga. I zobaczcie ostatnie chwile życia Dawida, kiedy cierpi, kiedy nie panuje nad swoim ciałem, jest już stary. I karmi Słowem Bożym swojego syna Salomona. A karmiąc Słowem Bożym drugiego człowieka, też sam się karmi. I to jest coś bardzo pięknego i bardzo ważnego, bo Dawid nam pokazuje, jaka jest droga nasza do Królestwa Niebieskiego, co zwycięża doświadczenie śmierci. Karmienie się Bogiem, karmienie się Jego Słowem. A my jesteśmy ludem nowego przymierza, ludem drugiego wybrania. I my nie tylko możemy karmić się Słowem Boga, ale możemy karmić się Eucharystią. I Dawid nam dzisiaj pokazuje przez to pierwsze czytanie, co nas może przeprowadzić przez tak trudne doświadczenie jak śmierć. Żeby rzeczywiście śmierć nie była ostatnim akcentem naszego życia. Żeby nasze życie zostało przedłużone na życie wieczne w Królestwie Niebios. Jesteśmy, bracia i siostry, zaproszeni, żeby Dawida naśladować, karmić się Panem Bogiem. Karmić się Panem Bogiem, karmić drugiego człowieka Bogiem, Słowem Bożym, Eucharystią. I jedynie Bóg może człowieka przeprowadzić przez doświadczenie śmierci. Żaden pieniądz, żadne znajomości, żadne zdolności, żadne wykształcenie, żaden pieniądz nie jest nas w stanie przeprowadzić przez śmierć. My ufamy, że Dawid mimo swoich grzechów cieszy się życiem wiecznym w Królestwie Niebios. Jest w towarzystwie Jezusa, jest w towarzystwie Bożej Matki, bo karmił się Bogiem. Stwarzał w swoim życiu taki czas, taki moment na to, żeby słuchać Pana Boga. I my jesteśmy dzisiaj bardzo mocno zaproszeni do takiej samej postawy. Jesteśmy w miejscu, gdzie patrzymy się na wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej i Maria też jest osobą, która nam bardzo mocno podpowiada. Karmcie swoje ciała, swoje dusze, swoje serca Słowem Pana Boga, bo ja czyniłam tak samo i przyszedł moment w moim życiu, że to Słowo stało się ciałem w chwili, w momencie zwiastowania. I przyjdzie też taki moment w tej Eucharystii, że to Słowo, które jest czytane, śpiewane, przepowiadane, stanie się ciałem. I będziemy was, my kapłani, karmić ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Jak to jest ważne, żeby tak przeżywać swoje życie. To jest bardzo ważna postawa i zobaczcie, czytając o Dawidzie, patrząc na jego ostatnie chwile życia, jakoś bardzo mocno przypomina mi się Chrystus wiszący na krzyżu. Zobaczcie, jak Chrystus umierający na krzyżu karmi siebie i ludzi, którzy są pod krzyżem Słowem Bożym. Eucharystia jako moment uobecnienia tego wszystkiego, co działo się na Golgocie. Jezus karmiący Słowem dobrego łotra, dziś ze mną będziesz w raju. Jezus karmiący Słowem Bożym swoją matkę i umiłowanego ucznia. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Jezus, który też potrafi siebie karmić Słowem Bożym. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Mądrzy teolodzy mówią, że Pan Jezus wyszeptał, wisząc na krzyżu, cały psalm 22. Ponad 33 wersety Słowa Bożego. Jezus napełnia się Bogiem, napełnia się Słowem Bożym, wisząc na krzyżu. Jezus Chrystus i Dawid nam pokazują, jak przeżywać najtrudniejsze momenty swojego życia, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, kiedy przychodzi kryzys, kiedy nie widać sensu życia. Po ludzku bardzo trudny moment dla Dawida. Musi umrzeć, musi pożegnać się ze swoją godnością królewską. Po ludzku bardzo trudny moment dla Jezusa, który cierpi, który jest odrzucony, który jest otoczony tylko kilkoma kochającymi sercami, a reszta z tych serc go rani. Cieszy się wręcz z tego, że Jezus jest cierpiący, umierający. I zobaczcie, Eucharystia nam się dzisiaj objawia jako lekarstwo na życie wieczne. Jezus karmiący nas swoim słowem i swoim ciałem. Przypomina mi się ten słynny werset z mowy eucharystycznej Jezusa, zapisany przez świętego Jana w 6 rozdziale. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ilekroć my kapłani udzielamy Jezusa Chrystusa, zawsze ten moment udzielenia Jezusa poprzedzamy głoszeniem Słowa Bożego. To jest bardzo piękne, że papież Franciszek nam bardzo mocno podpowiada, abyśmy nigdy nie starali się odprawiać Eucharystii bez głoszenia Słowa Bożego. A nawet w tych momentach, kiedy Eucharystię udziela się poza mszą świętą, warto przeczytać jakiś fragment Bożego Słowa. Warto przez słuchanie Słowa Bożego najpierw nakarmić się Słowem, a później nakarmić się Eucharystią. Wtedy być może to lekarstwo, żywe lekarstwo, które przyjmujemy, które trzyma na swoich dłoniach, na swoich kolanach Boża Matka Jasnogórska, będzie skuteczniejsze, zadziała, rzeczywiście nas uleczy. I zobaczcie, piękna Ewangelia, w której Jezus przywołuje do siebie 12. Przywołuje do siebie 12 i zaczyna ich rozsyłać po dwóch. I zobaczcie, też wysyła tych apostołów swoich 12, po pierwsze ze Słowem Bożym. On do nich przepowiada. On im mówi: ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie też tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jezus daje im słowo i Jezus ich rozsyła. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. Zobaczcie, to jeszcze nie jest celebracja Eucharystii, ale Jezus przywołuje apostołów do siebie, głosi im słowo i ich rozsyła. Mnie bardzo jakoś porusza ten moment, że On ich rozsyła z tego spotkania z Nim po dwóch. I warto, abyśmy sobie też dzisiaj jakoś mocno uzmysłowili, że Jezus Chrystus, gdy nas na koniec tej Eucharystii roześle, też nas roześle dwójkami. Być może są tutaj na tej Eucharystii małżeństwa, są koleżanki, koledzy, być może wyjdziecie razem z tej Eucharystii, ale to wyjście dwójkami z tej Eucharystii polega być może bardziej na tym, że każdy z nas wyjdzie z Jezusem Chrystusem. Zaczął rozsyłać ich po dwóch. Każdy z nas wyjdzie z Jezusem. Być może niektórzy z nas przyszli na tę Eucharystię sami. Być może niektórzy z nas przyszli w doświadczeniu samotności, bardzo poważny życiowy krzyż, kiedy żyjesz sam, kiedy nie możesz do nikogo się odezwać, kiedy bliscy są gdzieś daleko i żyjesz sam. A Jezus roześle cię po dwóch, wyniesiesz w swoim sercu z tej Eucharystii Jezusa Chrystusa. Jakoś bardzo mocno objawia mi się Eucharystia w tej Ewangelii jako nie tylko lekarstwo na życie wieczne, jako nie tylko lekarstwo na nasze grzechy, bo Eucharystia gładzi grzechy lekkie, ale Eucharystia objawia mi się dzisiaj też jako lekarstwo na naszą samotność. Kiedy czujesz się samotny, kiedy nikt nie zagląda do twojego domu, to do twojego domu chce przyjść sam Jezus Chrystus w twoim sercu, w twoim ciele. Jezus do twojego domu przyjdzie. Eucharystia jako lekarstwo na samotność. Zobaczcie, staramy się tworzyć na każdej Eucharystii wspólnotę. Jezus tak aranżuje Eucharystię, żeby nikt nie czuł się sam. Jezus tworzy Bożą przestrzeń, Bożą wspólnotę. I rzeczywiście warto dzisiaj zobaczyć w Eucharystii również lekarstwo na samotność. W ostatnich tygodniach miałem takie doświadczenie celebrowania Eucharystii w bardzo różnych miejscach, takich miejscach, gdzie ludzie cierpią. I miałem takie doświadczenie, że rzeczywiście człowiek często cierpiący to człowiek samotny. Trudno zrozumieć człowieka obłożnie chorego. A byłem w takim miejscu, gdzie rzeczywiście ludzie cierpią. I gdy celebrowaliśmy tę Eucharystię też z kapłanami, którzy leżeli w łóżkach, którzy byli ubrani w alby, w stuły i byli też tam chorzy ludzie, przyszedł do nich Jezus. Chociaż na krótki moment zabił samotność tych ludzi. Jakie to jest piękne w Jezusie Chrystusie, że On chce tworzyć z nami wspólnotę. On nie chce, abyśmy doświadczali samotności. Eucharystia jako lekarstwo na samotność. I tak sobie myślę, że my jako kapłani często mamy jakieś zaniedbania względem roznoszenia Eucharystii po ludziach chorych, po ludziach samotnych, po tych ludziach, którzy jakoś nie mają siły, żeby przyjść do świątyni, żeby pokrzepić się Eucharystią. Jak to jest ważne, żeby Eucharystię nosić ludziom, którzy cierpią w samotności, którzy nie mają siły przyjść do kościoła, przyjść na Jasną Górę. Jakieś ważne zaproszenie dla tych, którzy są w kościele też powołani do tego, żeby roznosić Eucharystię do ludzi chorych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski. Jezus daje im władzę. I tak mi się wydaje, że Eucharystia jest też takim momentem, kiedy Jezus pokazuje nam, że można panować nad swoim ciałem, że można panować nad swoimi namiętnościami. Po to przychodzimy na Eucharystię, żeby Jezusowi oddać królowanie i panowanie w naszym życiu. Jezus Chrystus ma moc i siłę do tego, żeby uzdrowić twoje pragnienia, twoje marzenia, twoje spojrzenie, twoje serce, twój umysł, twoje myślenie. Jezus Chrystus chce ci pokazać, że tak można zawładnąć sobą, że można rzeczywiście myśleć po Bożemu, kochać po Bożemu, oddać Jezusowi władzę nad swoim życiem. Po to Go przyjmujemy do naszego serca, aby stał się królem naszych wnętrz. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. Zobaczcie, duchy nieczyste, duchy szatańskie, duchy złe mają często nad nami taką władzę, że podrzucają nam różne pokusy, A my często na te pokusy odpowiadamy tak, niech mi się stanie według tej pokusy. A Eucharystia daje nam umocnienie. Możesz z Jezusem skutecznie walczyć z tymi pokusami, które zły duch ci podrzuca. To, co mówi święty Paweł w liście do Galatów, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Kiedy wynoszę w swoim sercu żywego Boga w Eucharystii, mogę w pełni zawalczyć ze złym duchem. Wtedy on mnie nie oszuka, bo Jezus będzie walczył razem ze mną. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. Bez Jezusa upadamy. Bez Jezusa, bez Jego żywej obecności eucharystycznej w naszym sercu nie mamy władzy nad złym duchem. Zły duch nas pokona. Zły duch, inteligentniejszy od nas, zawsze nas wykiwa. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski. I ten ostatni symbol, tak bardzo mocno przemawiający do nas, symbol laski, też jakoś bardzo mocno związany z Eucharystią. Symbolika laski jest bardzo bogata, ale nas tutaj chyba interesuje, że laska symbolizuje płodność, laska symbolizuje nowe życie. I to, że Jezus nam każe tą laskę zabrać, jak będziemy wychodzili z tej Eucharystii, to jest właśnie symbol nowego życia. Eucharystia daje nam nowe życie. Eucharystia daje nam życie, które może w nas zapoczątkować życie wieczne w Królestwie Niebios. Bracia i siostry, tak, najlepszym sposobem na to, aby znaleźć się kiedyś w Królestwie Niebieskim, to często przychodzić na Eucharystię, często karmić się Jego Słowem, często karmić się Jego ciałem, Jego krwią. I oczywiście przyjmować to Słowo, przyjmować to Jego ciało, tą Jego krew w czystości serca. Więc oczywiście potrzebujemy też doświadczać Jezusa Chrystusa w konfesjonale. Potrzebujemy często doświadczać przebaczenia naszych grzechów, bo jesteśmy słabi. A Eucharystia domaga się czystego serca. Najświętsza Maryja Panna jest wzorem przyjmowania Jezusa Chrystusa, a ona Jezusa przyjęła czystym, niepokalanym, nietkniętym żadną zmazą grzechu sercem. I życzę wam i sobie, abyśmy zawsze takim sercem przyjmowali Jezusa Chrystusa, abyśmy nigdy nie ulegli pokusie przyjmowania Jezusa sercem nieczystym, abyśmy nigdy nie upadli w grzech świętokradztwa. Amen.